tutaj Kamil Dąbrowa, ze mną w studiu pani Irena Piotrowska z Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sędziach jako o korporacji prawniczej, która z mojego punktu widzenia ma najważniejszą rolę do odegrania, ale jednocześnie ma największy problem wizerunkowy i komunikacyjny. Również z racji roli, jaką sprawuje w tym całym procesie sądowym. Proszę się do tego odnieść. Czy pani zgadza się z tym i czy to jest sytuacja dla sędziów wyjątkowo trudna? Z punktu widzenia oczywiście całej korporacji.
Jest to problem rzeczywiście duży, ale wybaczy pan, że zacznę od drobnego sprostowania.
Bardzo proszę.
Sędziowie nie są korporacją. Sędzia jako jedyny z zawodów prawniczych to jest przedstawiciel władzy. Sędzia sprawuje urząd i nie ma korporacji sędziowskiej. Sędziowie są przedstawicielami trzeciej z władz w polskim ustroju, a mianowicie władzy sądowniczej. Mamy korporację adwokacką, radcowską, sędziowskiej nie ma. Ale no problem jest.
Problem jest, oczywiście problem wizerunkowy sędziów, no bo inne rodzaje władzy ustawodawczej lepiej sobie z tym radzą zdecydowanie niż sędziowie.
Myślę, że rzeczywiście są bardziej komunikatywni.
Właśnie.
Ale pewnie też inne motywy kierują postępowaniem polityków, bowiem polityk musi się podobać. Aby był wybrany, musi być znany. Sędzia natomiast trochę innymi celami się kieruje, bo inne jest jego zadanie. Ale rzeczywiście naszym dużym zmartwieniem w Krajowej Radzie Sądownictwa jest, że wizerunek sędziów, sądownictwa nie jest dobrym wizerunkiem i myślę, że sędziowie mają tutaj dużo do zrobienia. Przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć dobry kontakt ze społeczeństwem, żeby osoby, które uczestniczą w postępowaniu sądowym, rozumiały, co się dzieje, rozumiały także treść orzeczenia i motywów, jakimi sędzia się kierował. No tutaj chodzi głównie też o to, żeby język używany w toku procedur sądowych był językiem zrozumiałym dla zwykłego obywatela.
Ja bym powiedział więcej, no bo ten język oczywiście to jest bardzo ważne, żeby on był zrozumiały dla zwykłego obywatela, ale ważne jest to, żeby sędziowie potem potrafili ten język orzeczeń sądowych tłumaczyć również dzięki mediom. A tutaj sytuacja jest dość trudna, bo w trakcie naszej rozmowy poza anteną mówiła pani o tym, że trudno sędziom jest komentować własne orzeczenia, prawda? Łatwiej mają tutaj na przykład adwokaci.
Rzeczywiście tak. Co więcej, powiem, że w zbiorze zasad etyki zawodowej sędziów, to jest uchwała podjęta przez Krajową Radę Sądownictwa i obowiązująca wszystkich sędziów orzekających w Polsce, sędzia, który jest sprawozdawcą w danej sprawie, który orzeka, nie powinien komentować swojego własnego orzeczenia. Ale od tego są rzecznicy prasowi sądów, którzy powinni ten obowiązek na siebie wziąć.
No i jak to wygląda?
No bywa różnie. Zresztą pewnie państwo też wiecie, są rzecznicy tacy znani w Polsce, nawet tak przyjaźnie odbierani. No i są tacy, których się niewiele zna i nawet nie wiemy, czy w danym sądzie taki rzecznik jest, czy go nie ma. Pewnie to jest jakaś taka wewnętrzna bariera, bo rzecznik prasowy też jest sędzią. No i może czasami trudno mu jest tak właśnie się przebić z tą takim normalnym językiem, żeby tak po ludzku powiedzieć, co rzeczywiście stało się w tej sprawie i dlaczego.
A co jest tutaj największym problemem? Taka pewnego rodzaju koturnowość sędziów i również rzeczników sądów. Czy może właśnie jakiś brak takiego profesjonalnego przygotowania, może to, że sędziowie po prostu nawet rzecznic nie zrzucają na co dzień, również w kontaktach z mediami, sędziowskiej togi, to jest pewnego rodzaju problemem.
Myślę, że przyczyn jest wiele, ale taką ważną przyczyną jest nastawienie mediów do sądów i sędziów. No niestety tak jest, że media żywią się sensacjami. I sąd jest interesujący wtedy, jak się coś złego w tym sądzie stanie, czyli jak coś się nie potoczy tak, jak powinno. No jest tak zwana afera, sensacja, skandal. To zazwyczaj są takie medialne skandale, bardzo rozdmuchane, przesadzone. Czasami jest wina sądu sędziego, bo to też są ludzie i czasem mogą się pomylić, a pomyłka sędziego to jest zawsze bardzo poważna sprawa.
I olbrzymi koszt.
Tak, często olbrzymi koszt społeczny, ludzki, czasami wpływa na przewlekłość postępowania. No i tu już sędziowie mają taki pierwszy dzwonek ostrzegawczy. Uwaga, bo zrobią ze mnie sensację, czy może się mnie wciągnie w jakąś sprawę, zażąda się komentarza do czegoś, o czym nie mam pojęcia, szuka się jakiejś sensacji, nieprawidłowości. Często przecież ludzie niezadowoleni z rozstrzygnięcia. No chcieliby w pozaprocesowy sposób jednak wymusić na sądzie korzystne dla siebie rozstrzygnięcie i zawiadamiają i dziennikarzy, i różne media, żeby nagłośnić sprawę, że to im coś pomoże. No ja myślę, że to jest taka jedna z przyczyn, że ten dystans troszkę do przedstawicieli mediów w sądzie jest, ale staramy się to przełamywać, bo to jest droga donikąd.
Oczywiście, ten dystans jest drogą donikąd, ale w tym świecie skandali, w tym świecie również nieprawidłowości, chociaż ja bym się z tym nie zgodził, bo tu nie tylko o nieprawidłowości chodzi, chodzi również o tłumaczenia, o to, żeby rzecznicy sądów tłumaczyli orzeczenia mediom w sposób jak najbardziej przystępny, jak najbardziej prawidłowy, ale w tym świecie lepiej odnajdują się radcy czy prokuratorzy, prawda, adwokaci niż sędziowie. Zgodzi się pani ze mną?
Zgadzam się. Zresztą staramy się, żeby sędziowie oswajali się z kontaktem z mediami, dlatego w wielu sądach są organizowane takie szkolenia typowo medialne, gdzie się zaprasza dziennikarzy, gdzie sędziowie nawet uczą się technik komunikowania, żeby wiedzieli, w jaki sposób zachować się przed kamerą, żeby wiedzieli, że zazwyczaj są 3-4 minuty czasu i w tym czasie trzeba powiedzieć to, co jest najważniejsze, bo jak nie powiedzą, to się to na antenie nie ukaże.
Tak.
I na takie różne szczegóły zwraca się uwagę. Ale ja myślę, że właśnie akurat sędziowie mają najtrudniejsze zadanie, bo to są arbitrzy w danej sprawie i trudno im odnosić się do rozstrzygnięcia. Adwokat czy nawet prokurator, on prezentuje rację jednej strony. W sądzie, jak wiadomo, trzeba wysłuchać racji obu stron i wydać rozstrzygnięcie, które albo satysfakcjonuje tylko jedną stronę, albo nie satysfakcjonuje
żadnej ze stron.
To się też tak zdarza i nawet w takim żargonie sędziowskim się mówi, że to dopiero jest sprawiedliwy wyrok, ale to oczywiście w kategorii żartu, kiedy tak nikt do końca nie jest zadowolony.
Czyli remis tak zwany, mówiąc językiem sportowym.
No, nie do końca remis. Czasami ta prawda jest gdzieś tam po środku po prostu. No a zasadą jest, że jeden to już musi być niezadowolony, bo po to się idzie do sądu, żeby rozstrzygnąć spór. Czy w sprawie karnej, no po to prokurator oskarża, żeby doprowadzić do skazania. No to ten skazany raczej zadowolony nie jest.
A w studiu pani Irena Piotrowska z Krajowej Rady Sądownictwa kontynuujemy naszą rozmowę na temat wymiaru sprawiedliwości i roli, jaką pełnią sędziowie. Chciałbym zapytać o orzeczenie w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach, o tak zwanych dniach bez wokandy. To była również głośna w mediach sprawa i to w jakiś sposób biło w wizerunek sędziów w Polsce.
Istotnie, w styczniu tego roku Krajowa Rada Sądownictwa podjęła stanowisko, które wyrażało no, pewien rodzaj dezaprobaty do akcji protestacyjnych podejmowanych przez sędziów w głośne dni bez wokand. Ale muszę powiedzieć, że tutaj stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa także wyrażało duże zrozumienie dla takiego aktu desperacji sędziów. Sędziowie nie są korporacją, jak powiedziałam, nie mają żadnego swojego lobby, nie mają związków zawodowych, no, są organem państwa, władzy państwowej. No i to tak jakbyśmy sobie wyobrażali, że minister zastrajkuje, prawda? Oflaguje sobie swoje biurko i strajkuje, bo ma za małą pensję. No niedopuszczalne. Tak. Po prostu przestaje być ministrem. No sędziowie nie mogą wszyscy przestać być sędziami, bo są potrzebni do zapewnienia ochrony prawnej i porządku prawnego w państwie. Zatem pukając do państwowej kasy o podwyżki, których od wielu lat w sądach nie było, sędziowie już w takim akcie desperacji, nie wiedząc co, wymyślili te dni bez wokandy. Tutaj inicjatorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. No i część sędziów włączyła się w tę akcję. No, Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak mówię, wyrażając takie głębokie zrozumienie do tego aktu desperacji, nie mogła tego pochwalić, bo właśnie sędziowie sprawują urząd w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej i jakakolwiek akcja strajkowa sędziom po prostu nie uchodzi. Nawet jeżeli była jak najbardziej usprawiedliwiona.
No to prawda. A co może się zmienić, albo co powinno się zmienić w kwestii wynagrodzenia sędziów w Polsce? Bo jak rozumiem, to jest również jeden z problemów sędziów i sądownictwa w Polsce?
Otóż te akcje protestacyjne, one w dużej części niestety były sprowokowane przez przedstawicieli dwóch pozostałych władz, ustawodawczej i wykonawczej, bowiem prace nad ustawą, która miała przynieść sędziom długo oczekiwane podwyżki, trwały ponad rok. I były zapowiadane właśnie już w 2008 roku na początku i minął cały 2008, rozpoczął się 2009 i tych podwyżek nie było. I wtedy zaczęły się te akcje protestacyjne nasilać. No w końcu w kwietniu sędziowie uzyskali dość takie modne to było określenie 1000 zł na głowę sędziego, ale to była pierwsza podwyżka od chyba 6 czy 7 lat. Biorąc pod uwagę jednak ruchy cen. No i aktualnie uposażenie sędziowskie no, nie należy do najniższych, ale jest zdecydowanie takie bardzo średnie. Jeżeli weźmie się pod uwagę rozmiar obowiązków i odpowiedzialności, sędzia ma nienormowany czas pracy, sędziemu nie liczy się nadgodzin, sędzia po prostu pracuje tak długo, ile wymaga sprawa. Siedzi na sali rozpraw do 16, do 18, no, aż przesłucha tych, których ma do przesłuchania. No, a później jak pisze uzasadnienie wyroku, to nie patrzy, czy to jest sobota, niedziela, tylko pisze, aż skończy, bo ma na to też termin w kodeksie zapisany, że w określonym terminie to uzasadnienie powinno być sporządzone.
A dlaczego, pani zdaniem, w Polsce jest takie poważne poczucie tego, że sądy działają opieszale? Ja powtarzam tutaj taki stereotyp pewnego rodzaju, ale proszę się do niego odnieść, bo takie jest no, społeczne odczucie. Są głośne sprawy, komentowane i analizowane w Polsce, które dzieją się na Zachodzie. No, głośne sprawy takie, które zwracają uwagę również mediów ze względu albo na swoją drastyczność. Całkiem niedawno skazanie austriackiego przestępcy, który został osadzony w więzieniu Fritzla, który bardzo szybko został osądzony. W Polsce na takie procesy trwają latami. Z czego to wynika? Nie chodzi mi tutaj konkretnie o ten proces, ale również o sprawę tego poczucia opieszałości polskich sądów.
Może zacznę od tego porównania. Otóż wszelkie porównania są bardzo zdradliwe z innymi systemami, ponieważ właśnie tam są inne systemy, inne procedury. Inny rodzaj materiału może być przyjęty za dowód. Tam, jak sobie przypominam, nawet główny oskarżony nie był przesłuchiwany bezpośrednio, tylko taśmy były, prawda? Ta pokrzywdzona córka też była przesłuchana gdzie indziej, później była odtwarzana taśma. Polski proces karny kieruje się zasadą bezpośredniości, czyli że dowody powinny być przeprowadzane bezpośrednio przed tym składem sędziowskim, który będzie wydawał wyrok. Dużą słabością, jeżeli chodzi o szybkość postępowania w Polsce, jest przewidziana w naszej konstytucji powszechna dwuinstancyjność. Czyli właściwie od każdego sędziowskiego orzeczenia
można się odwołać.
Można się także odwołać od wielu postanowień, rozstrzygnięć wydawanych w toku procesu. To często jest właśnie zażalenie, które też no, w pewien sposób utrudnia ten sprawny bieg postępowania, bo trzeba sprawę przygotować do wysyłki, wysłać do sądu wyższej instancji, poczekać tam na rozstrzygnięcie, wraca to do niższej instancji i dopiero nadaje się dalszy bieg. Także tu wiele przyczyn jest takich proceduralnych ponad głowami sędziów, bo trzeba pamiętać, że sędzia stosuje prawo, ale go nie wymyśla. I te wszystkie zasady proceduralne przewidziane w kodeksach, no to są efektem pracy parlamentu, a zazwyczaj te projekty przygotowują, no niekoniecznie sędziowie, profesorowie. Często jest taka właśnie duża troska o wszelkie gwarancje procesowe, żeby były zapewnione, że właśnie oskarżony musi być osobiście obecny w wielu kategoriach postępowań. I teraz, jeżeli jest nieobecny, a też niekoniecznie to może wynikać z obiektywnych przyczyn.
Po prostu przysyła fałszywe zwolnienia lekarskie. Taki przykład podaje, prawda? Dość znany.
No, potem się może okazać, że są fałszywe, prawda? Bo na początku nie wiadomo.
Ja wiem, że pani nie może się do tego odnieść. Ja tutaj stawiam taką publicystyczną tezę, że te zwolnienia są często fałszywe, bo stykamy się z tego rodzaju przykładami.
W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć, bo właśnie później się dowiadujemy, że jest grupa lekarzy podejrzanych o to, że właśnie wystawiali nieprawdziwe zaświadczenia o stanie zdrowia. No a to też przedłuża postępowanie. No jakaś część winy sądu pewnie też w tym jest. Czy jest może niewłaściwa obsada w sądzie, że tych sędziów jest za mało, czasami jest za mało urzędników, czasami są tak prozaiczne powody, na szczęście coraz rzadziej, że brakuje sali rozpraw. Że sędzia wie, że sam dostępem do sali rozpraw na przykład dysponuje 2 razy w tygodniu i tylko w te dni może wyznaczać kolejne terminy rozpraw.
A przejdźmy do sprawy asesorów i tak zwanych odszkodowań, znaczy nie tak zwanych, tylko konkretnych odszkodowań. Czy ludzie, których sprawy osądzili asesorzy, będą mogli dostać zadośćuczynienie za naruszenia prawa do sądu? Taki może być skutek najnowszego wystąpienia Trybunału w Strasburgu do polskiego rządu. Przypomnijmy, asesorzy orzekali w sprawach, w których, jak się okazuje, jak się okazało, albo jak się okazuje, jak się okaże, nie powinni albo nie mieli prawa do orzekania. Proszę o komentarz do tej sprawy.
Z tymi asesorami to było tak, że...
Przypomnijmy w ogóle, kim jest asesor, no, prawda? Bo to jest też ważne.
Asesorowi powierzało się prawo do orzekania na czas określony. I to była jakby główna przyczyna stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał, niezgodności z konstytucją tego unormowania, że był to sędzia na czas określony.
Nasza sędzia na próbę, tak?
Tak. Nasza konstytucja przewiduje, że sędziowie są powoływani na czas nieokreślony. Natomiast asesorzy mieli tak zwane wotum do orzekania, czyli limit czasu. To była jedna wada, a druga była taka, że powoływał ich minister sprawiedliwości na ten określony czas, a nie prezydent. Ale wszystkie inne uprawnienia, skończone studia, zdane egzaminy sędziowskie, wszystko tym asesorom przysługiwało. No i od kiedy Trybunał stwierdził, że to było niekonstytucyjne, dokładnie ten wyrok wszedł w życie 6 maja, nie mamy już w systemie polskiego sądownictwa asesorów. Po prostu osoby o statusie asesora nie mają prawa orzekania, już nie orzekają w naszych sądach żadnych.
To po co nam w ogóle asesorzy w wymiarze sprawiedliwości w tej chwili?
Aktualnie już nie ma asesorów nie ma orzekających. Oczywiście osoby, które nie zdążyły być powołane na sędziów, a zostały jeszcze w sądach rejonowych, mogą wykonywać obowiązki referendarza, ale jest to instytucja wygasająca. Już nowych asesorów się nie zatrudnia, nie powołuje. A z tego, co wiem, to są pojedyncze przypadki, żeby zostali tacy asesorzy. Natomiast co do tego zapytania Trybunału Strasburskiego, to ja mam nadzieję, że to jest wynik pewnego słabej znajomości naszego systemu, bo z tego, co sobie przypominam, to Trybunał Strasburski chciał się dowiedzieć, czy osoby, których sprawy były rozstrzygane przez asesorów, miały w prawidłowy sposób zagwarantowane prawo do sądu. Asesor wchodził w skład sądu i wykonywał władzę sądowniczą. To po pierwsze, a po drugie, od każdego orzeczenia w składzie, w wydawaniu którego w składzie był asesor, przysługuje według polskiej konstytucji odwołanie do sądu wyższej instancji, a w tej wyższej instancji nie było asesorów, bo asesorzy są, byli tylko w sądach rejonowych. Czyli nawet jeżeli w pierwszej instancji ten skład no, był może trochę kulawy z uwagi na to orzekanie przez asesora, to druga instancja już na 100% była składem tym sędziami na czas nieokreślony, co do których nie było żadnych zastrzeżeń ani zgodności z konstytucją.
Czyli Trybunału w Strasburgu nie czeka w tej chwili lawina takich skarg ze strony polskich obywateli, którzy będą skarżyć polski rząd, Polskę o to, że byli sądzeni niezgodnie z prawem.
Trudno mi powiedzieć, nie mogę odpowiadać z obywateli. No, każdy ma prawo do sądu i może prosić o rozstrzygnięcie czy o wyjaśnienie,
prawda, i odwoływać
swoich wątpliwości
się,
i się odwoływać.
Ale w tej chwili ta sytuacja utknęła na jakim etapie? Znaczy Strasburg, Trybunał w Strasburgu chce wyjaśnień i zapewne gdy otrzyma te wyjaśnienia, te wszystkie pozwy oddali. Tak może być.
Zobaczymy. Trudno mi się wypowiadać za inny sąd.
Proszę powiedzieć, jakie jeszcze, albo z czym jeszcze borykają się polscy sędziowie i polski wymiar sprawiedliwości, bo poruszyliśmy te sprawy wizerunkowe i kilka takich spraw szczegółowych, natomiast jak wynika z pani praktyki, co jest największą, co może nie największą, ale co jeszcze należy do bolączek sędziów w Polsce?
Ja myślę, że o bolączkach to nawet nie wypada mi opowiadać, natomiast z badań sondażowych, które przeprowadziła Krajowa Rada Sądownictwa, one miały się odnosić do zbadania poziomu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, wynikają bardzo ciekawe wnioski. Po pierwsze, bardzo mało ludzi miało osobisty kontakt z sądami. I te osoby, które miały taką styczność osobistą, i to niekoniecznie jako strona postępowania, większość to byli świadkowie, czyli tak jakby niezainteresowani wprost rozstrzygnięciem, wystawia sądom pozytywną ocenę. 70% z tej grupy badanych uważa, że rozstrzygnięcia były trafne i generalnie się z nimi pogodzili. No i tu jest pierwsze takie, że refleksja...
Nie jest wcale tak źle.
Że nie jest wcale tak źle i dużo lepiej sądy są oceniane przez tych, którzy sądem mieli kontakt, niż przez tych, którzy wiedzę na temat sądów czerpią z mediów. A drugi wniosek jest taki, bo też zapytaliśmy respondentów, czy rzeczywiście uważają, że mają dobrą wiedzę o sądach, funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, o swoich uprawnieniach w sądzie, w prokuraturze. I się okazuje, że właśnie ponad 70% naszych obywateli narzeka na to, że wie za mało. Jest rządnych takiej wiedzy, żeby się dowiedzieć, jak sądy funkcjonują, nawet jak są zorganizowane, jakie sprawy, w jakim sądzie się rozstrzyga. No i tu myślę, że to jest duże zadanie i dla sędziów, i dla mediów.
I tu jest bardzo wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie ta wiedza odrobinę się polepszyła państwa, a również zaufanie do sędziów, które w trakcie naszej rozmowy budowała pani Irena Piotrowska, oraz korzystny wizerunek sądownictwa w Polsce został poprawiony. Bardzo serdecznie dziękuję pani za wizytę w studiu. Pani Irena Piotrowska z Krajowej Rady Sądownictwa była państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję.